Kochani, nie wiem, czy pamiętacie, niektórzy nie pamiętają, bo tutaj też przepraszam, że nie przywitałem gości z Białorusi, także wybaczcie mi. Witam bardzo, bardzo serdecznie. Na pewno nie mieliście okazji posłuchać wcześniej kazania, bo nie kojarzę. Ale jakiś czas temu mówiliśmy, jeszcze przed naszym tutaj urlopem, przy powieści o, kto pamięta? O zagubionej owcy. A właściwie rozważaliśmy 15 rozdział, zaczęliśmy rozważać 15 rozdział Ewangelii Łukasza i tak naprawdę powiedzieliśmy sobie, że tam są trzy przypowieści, które mówią o tym samym. Tak naprawdę Jezus, mówiąc przypowieść o zagubionej owcy, rozpoczyna cykl, można powiedzieć, trzech obrazów, które chciał przedstawić swoim słuchaczom i tak naprawdę już wtedy zwróciliśmy na to uwagę, że te trzy przypowieści nie są oddzielnymi, odrębnymi przypowieściami. Myślę, że nie należy szukać tutaj jakiejś symboliki wielkiej w każdej z nich i dopasowywać, tworzyć jakieś historie nie wiadomo jakie, bo to, co tutaj jest bardzo ważne, to jest tło, w jakim te słowa zostają wypowiedziane. Tak naprawdę zauważyliśmy, że istotny w tych rozważaniach jest kontekst tego, po co w ogóle Jezus odpowiedział? Co powiedział i Jego wypowiedź, na jakie pytanie odpowiedziała, czy na jaki zarzut? Zobaczyliśmy, że byli tam faryzeusze i uczeni w piśmie, którzy widzieli celników i grzeszników, którzy przychodzą do Jezusa, aby Go słuchać. Widzieli coś w Jezusie niesamowitego, coś, co przyciągnęło ich. I faryzeusze i uczeni w piśmie, widząc to, zaczęli szemrać przeciwko Jezusowi i mówili tak, ten przyjmuje tych grzesznych ludzi i jada z nimi. Zarzucali mu, że Jezus po prostu przyjmuje tych ludzi i że jada z nimi. To właśnie na ten zarzut Jezus odpowiada tymi trzema przypowieściami o zagubionej owcy, której mówiliśmy jakiś czas temu, nie pamiętam, już musiał policzyć ile. Teraz właśnie jest kolejna przypowieść o zagubionej drachmie i ja nazwałem trzecią o zagubionym synu, chociaż w naszych Bibliach mamy to o synu marnotrawnym, jakby to była zupełnie inna przypowieść, o czymś innym mówiąca, ale powiem wam, że ja ją tak nazwałem i zobaczycie, że słusznie, kiedy ją będziemy rozważać za jakiś czas. W każdym bądź razie Jezus odsłaniał tutaj, kiedy sięgniemy do tego kazania mojego wcześniej, a myślę, że warto to zrobić w kontekście dzisiaj tego, o czym będziemy mówić, odsłania przed nami swoje serce i pokazuje, że On zupełnie inaczej patrzy na człowieka zagubionego, niż miało to miejsce w tej całej sytuacji, o której powiedziałem, kiedy zarzucali Jezusowi faryzeusze i uczeni w piśmie, że On przyjmuje tych ludzi. Jezus pokazał nam zupełnie inną perspektywę. Pokazuje, jak wielką wartość dla Boga ma człowiek zagubiony. I dlaczego jego życie nie jest obojętne dla niego i nie jest mu obojętny jego los, co się z nim stanie. Zatem, kochani, dzisiaj będziemy rozważać następną przypowieść. Zanim to jednak zrobimy, to ja chcę jednak krótkie przypomnienie albo taki krótki zarys tego, o czym mówiliśmy wcześniej. Tak jak wspomniałem, Jezus rozpoczyna swoją odpowiedź na zarzut faryzeuszy i uczonych w piśmie pierwszym obrazem i zaczyna słowami, którzy z was mając 100 owiec. W ten sposób jakby zaprosił swoich słuchaczy, aby stali się częścią tej całej opowiadanej historii, żeby sobie mogli wyobrazić siebie jako pasterza, który ma owce i ta jedna owca jest zagubiona. Była to historia o dobrym pasterzu, który nie godzi się tak naprawdę z utratą tej jednej, jedynej owieczki. Dla niego ta jedna zagubiona owca nie była jakąś, wiecie, tylko liczbą w stadzie, jakimś procentem zagubionym, jakąś kalkulacją, jakąś statystyką, jakimś lekkim uszczerbku na biznesie, który prowadził, tak zwanym, ale była to owca, która tak naprawdę należała do pasterza i była jego cenną własnością. Dlatego też pasterz, widzimy to w tej przypowieści, szukał tej owcy z determinacją i jest tam takie wyrażenie, aż znajdzie. Czyli nie zostawił jej, nie powiedział, ona nie jest istotna, ale szukał jej do momentu, kiedy ją odnalazł. Zobaczyliśmy też, że odnalezienie tej jednej owieczki było powodem do wielkiej radości, do ogromnej radości, bowiem kiedy ją odnalazł, czytamy, że zwołuje sąsiadów, przyjaciół i mówi: radujcie się ze mną, bo odnalazłem moją zagubioną owcę. To, na co zwróciliśmy uwagę, taki malutki szczegół, który występuje w tym tekście, to jest to grecki taki zaimek mu, nie jak krowa mu, tylko taki zaimek mu, czyli moja owca. To ten mały zaimek grecki podkreśla, że to była owca, która należała do pasterza, że to była jego własność. On utożsamiał się z tą jedną utraconą owcą. To nie była jakaś tam owca, o, idę tam jakąś moją owieczkę posłuchać, jakąś tam owcę znaleźć, tylko on mówi: moja owca. I to jest bardzo niezwykła rzecz w tym tekście. Więc można powiedzieć, że ta owca, chociaż była zgubiona, nie przestała być jego własnością, nie była czymś obojętnym, była cenną jego własnością. Na końcu Jezus ukazał znaczenie tej całej przypowieści, więc jakby słuchacze nie musieli się domyślać, tworzyć jakichś historii, tworzyć jakichś obrazów niestworzonych, bo owca okazała się obrazem człowieka zagubionego, człowieka, którego faryzeusze i uczeni w piśmie postrzegali jedynie jako grzesznika. Jezus natomiast widział człowieka, którego ojciec chciał zbawić, którego ojciec chciał powrotu tego człowieka. Jezus kończy tę przypowieść słowami, które pokazują nam rzeczywistość wielkiej radości całych niebios na odnalezienie zagubionego człowieka. I Jezus to mówi wprost. 7. werset. Tak będzie radość w niebie z jednego opamiętującego się grzesznika większa niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie mają potrzeby opamiętania. Więc zobaczyliśmy przez tą przypowieść, że Jezus odsłania swoje serce tak naprawdę i serce Boga, który szuka, który odnajduje i który raduje się z powrotu każdego zagubionego człowieka. No ale Jezus nie kończy tutaj swojej wypowiedzi. Nie przychodzi teraz do innego tematu, to teraz wam powiem jakiś inny temat, szukajcie teraz, o co mam na myśli. Jezus opowiada kolejną przypowieść, ale nie zmienia tematu. Nie mamy wątpliwości. Przedstawia, można powiedzieć, tą samą prawdę, ale w innym troszeczkę obrazie i troszkę z innej perspektywy, żeby troszeczkę inaczej na to spojrzeć. Jaki to obraz? No przeczytajmy. 15 rozdział Ewangelii Łukasza, 8. werset. Mamy. Albo która kobieta, tak się zaczyna ta historia, albo która kobieta, mając 10 drachm, gdy zgubi jedną drachmę, nie zapala lampy, nie wymiata domu i nie szuka pracowicie, aż znajdzie. Kiedy zaś znajdzie, zwołuje przyjaciółki oraz sąsiadki i mówi: cieszcie się ze mną, gdyż znalazłam drachmę, którą zgubiłam. Tak samo, mówię wam, powstaje radość u aniołów bożych z powodu jednego opamiętującego się grzesznika. I tutaj od razu chciałbym, abyśmy zwrócili uwagę na jedno mało słowo na początku 8. wersetu, mianowicie słowo albo. Ono w greckim tekście, w oryginalnym tekście rzeczywiście występuje. To nie jest jakiś dodatek literacki, żeby się tak lepiej przeczytało. To słowo jakby potwierdza, że Jezus nie zmienia tematu, nie maluje nowego obrazu, nie przechodzi do zupełnie innej myśli teraz. To słowo albo jest jakby mostem łączącym te dwie przypowieści i pokazuje tak naprawdę, że ta druga przypowieść jest kontynuacją tej samej myśli, tej samej odpowiedzi Jezusa. Można powiedzieć, przed chwilą Jezus opowiedział tym ludziom, którzy zarzucali Jezusowi, że on przyjmuje tych grzeszników, celników, że jada z nimi. Opowiedział im przypowieść o tych 100 owcach i o jednej zgubionej. I pokazuje im, że pasterz wyrusza na poszukiwanie tej jednej zagubionej. Teraz natomiast mówi do nich w ten sposób: albo która kobieta. To tak jakby Jezus do nich mówił: jeśli wciąż nie rozumiecie postępowania tego pasterza, który szuka tej jednej owcy, a tak naprawdę szukanie zagubionego człowieka, to jeśli ten obraz pasterza wam nie wystarcza, to może ten drugi obraz was przekona. Jeśli tamta historia was nie przekonała, to może ta was przekona. Inaczej, krótko mówiąc. Jezus znowu, podobnie jak w pierwszej przypowieści, jeżeli sięgniemy do tej przypowieści, mówię, zachęcam, bo chyba jest już w internecie, to również tutaj zaczyna od pytania, bo mówi, która kobieta? Która kobieta, mając 10 drachm, gdy zgubi jedną drachmę, nie zapala lampy, nie wymiata domu i nie szuka pracowicie, aż znajdzie. Wiecie co, powiem tak, nawet w języku polskim, gdy przeczytamy ten tekst, to rzuca się od razu konstrukcja tego zdania. Ja patrzyłem na ten tekst w greckim jakby przykładzie, ale on jeszcze bardziej tam to oddaje, ale tu rzuca się już nam w oczy, że to jest typowe pytanie retoryczne. Jezus używa go nie po to, by usłyszeć teraz odpowiedź, ale pyta o coś, co jest oczywiste, pytanie, które tak naprawdę istnieje jedyna możliwa, właściwa odpowiedź. Skąd możemy to jeszcze wiedzieć? Skąd możemy mieć pewność, że to jest retoryczne pytanie? Ponieważ w kulturze tamtego okresu każdy człowiek, który słyszał te, gdy poczytamy sobie po prostu kontekst tych słów, to wiedział, że w kulturze tamtego okresu każdy wiedział doskonale, że tak powinna postąpić ta kobieta. Powinna zacząć szukać zgubioną drachmę. Skąd mamy to jeszcze przekonanie? W pierwszym wieku wartość takiej jednej monety, jednej drachmy można było porównać do jednego denara, mniej więcej. W przybliżeniu było to wynagrodzenie jednego dnia pracy prostego robotnika, ciężkiej pracy. Całodzienna, można powiedzieć, praca robotnika. My oczywiście porównujemy swoje czasy do tamtych czasów i tak kalkulujemy, a dobra, tam jeden dzień. Ale w kulturze tamtych czasów to nie było tak oczywiste. To nie była wcale jakaś błaha, nieistotna suma, ponieważ w takim przeciętnym, można powiedzieć, niezamożnym domu, który wydaje się, że Jezus tu właśnie opisuje, utrata tej jednej monety stanowiła rzeczywiście bardzo istotną utratę dochodu całego budżetu domowego. Na przykład te 10 monet, które kobieta posiadała, mogły być utrzymaniem na około tygodnia lub dwóch tygodni takiego dla całej rodziny. Więc jeżeli ona traci tak naprawdę jedną monetę, która stanowi 1/10 dochodu, czyli 10% dochodu, no to już to jest odczuwalne, już to można powiedzieć, jest to utrata dosyć ważna, realna, odczuwalna. Więc z całą pewnością możemy powiedzieć, że każdy, kto słyszał te pytanie Jezusa, doskonale rozumiał tę sytuację, co się wydarzyło. I rozumiał, dlaczego kobieta nie może powiedzieć sobie tak, no dobra, tam mam 10 monet, co mi tam ta jedna? Kiedyś się tam odszuka, tak? Jak będziemy robić porządki, jak to teraz się mówi, no to przy okazji się znajdzie. Nie, to było oczywiste, że każda mądra i troszcząca się o dom kobieta, bo była za to odpowiedzialna tak naprawdę, zapali lampę, żeby lepiej widzieć, wymiecie dom i będzie przeszukiwać każdy kąt, aż do momentu, kiedy znajdzie tą monetę. To będzie dla niej bardzo ważne. To jest bardzo ważna kwestia dla tej kobiety. Dlatego Jezus pyta, któraż by to kobieta tak nie zrobiła. Każda kobieta by tak zrobiła. Każda mądra, odpowiedzialna kobieta za dom zawsze tak zrobi. Więc było to oczywiste, że kobieta będzie szukać pracowicie, wytrwale, aż do chwili, kiedy ta jedna moneta zostanie odnaleziona. Ale musimy zobaczyć coś tu jeszcze. Cała przypowieść o pasterzu, nawiązuje tutaj do tej poprzedniej przypowieści, to jedno długie pytanie, które rozpoczęło się od słów. Któż z was, jeśli miałby 100 owiec i ta jedna by została utracona? I Jezus znowu mówi, jakby pyta, żeby się postawić w tej sytuacji i postąpić rozsądnie i szukać tej owcy. Że każdy dobry pasterz właśnie tak postąpi. Było to pytanie, które było skierowane do faryzeuszy i uczonych w piśmie, którzy byli tak naprawdę przez to pytanie i przez odpowiedź wezwani do tego, żeby trochę przeformatować swoje myślenie na temat Bożej miłości. Odpowiedź bowiem prowadziła ich do bardzo oczywistych wniosków. Jezus robi to dokładnie to samo z monetą. Zadaje te pytanie retoryczne, ale ono prowadzi również do oczywistych wniosków, że rzeczywiście no kobieta, jeżeli jest mądra, jeżeli właściwie postępuje, to powinna poszukać tej monety. No nikt nie powie, no dajcie spokój. Więc tak naprawdę te wnioski, ten wniosek prowadzi do tego, czy odpowiedź prowadzi do wniosku, może tak, że moneta jest warta szukania. Ta moneta jest warta, by ją szukać. A postawa kobiety jest godna pochwały. Moneta jest warta szukania, a postawa kobiety jest godna pochwały. I teraz tak jakby Jezus w tej przypowieści mówi tak, no skoro ta jedna moneta jest dla was warta szukania, bo to jest oczywiste, warta wysiłku, warta by zapalić, wymieść dom, poświęcić się, czas i tak dalej, a w końcu to tylko moneta, to dlaczego zagubiony człowiek nie zasługuje na to samo? Dlaczego miałby pozostać zagubiony? I tak jak, kochani, w poprzedniej przypowieści, pasterz był tym obrazem Boga, który troszczy się o zagubioną owcę, czyli tak naprawdę zagubionego człowieka, tak tutaj tą rolę pełni kobieta. I właśnie przez jej zachowanie, przez ten obraz, Jezus odsłania swoje serce znowu i serce Ojca wobec człowieka, który się zagubił. Piękny obraz. Ale, kochani, to mógłbym już skończyć kazanie, ale tutaj są pewne różnice pomiędzy tymi dwoma przypowieściami czy obrazami. Tak naprawdę są spore różnice. W poprzednim obrazie owca jest, można powiedzieć, tym żywym stworzeniem. Może usłyszeć głos pasterza, który idzie, woła swoją owcę, może się w końcu odezwie, tam gdzieś w krzakach albo gdzieś dalej, poruszyć cokolwiek, odpowiedzieć w jakiś sposób na jego wołanie. Natomiast zagubiona drachma tutaj nie potrafi nawet tego. Nie może dać znaku, nie może powiedzieć, gdzie się znajduje, nie może odezwać się, coś zrobić. Nie może zrobić najmniejszego kroku w kierunku kobiety, która właśnie ją szuka. Myślę, że Jezus nieprzypadkowo właśnie ten obraz nam przedstawia, właściwie przedstawiał to pierwotnie swoim słuchaczom, którzy mu coś zarzucali. Jezus, myślę, że pokazuje w ten sposób, że inicjatywa poszukiwania tej zagubionej monety należy w 100% do tej kobiety. To ona podjęła decyzję, żeby szukać to, co zagubione, że to jej jest całkowicie inicjatywa. Oczywiście na tej podstawie tego tylko obrazu nie możemy powiedzieć, że człowiek pozostaje zupełnie bierny wobec działania Boga. Nie, nie o to tu chodzi, bo Jezus za chwilę powie o grzeszniku, który się opamiętuje i tak naprawdę ten trzeci obraz jeszcze nam coś więcej doda. Dlatego mówię, te trzy historie najlepiej by było razem rozważać, ale tylko o tym wspominam. Natomiast możemy zobaczyć coś niezwykle ważnego. Mianowicie, że zanim człowiek odpowie na Boże wezwanie, to już wcześniej Bóg wychodzi w jego kierunku. To on podejmuje inicjatywę, to on woła, to on szuka. I szczególnie pięknie wyraża tą myśl właśnie prorok Ezechiel, gdy przekazuje słowa samego Jahwe, kiedy mówi: oto ja będę sam szukał moich owiec i będę miał o nie pieczę. A następnie dodaje, że zaginioną odszukam, zabłąkaną sprowadzę z powrotem. I kochani, to jest właśnie ten obraz, który rozważaliśmy ostatnio przy okazji zagubionej owcy, ale on tu też niezwykle dobrze pasuje do tej przypowieści. Ale tak naprawdę, kiedy spojrzymy na Stary Testament, to niemal w każdej księdze, u każdego proroka widzimy, że kiedy Izrael odchodzi od Pana, kiedy się zgubi, można powiedzieć, to Bóg nie zostaje bierny i obojętny na to. Mówi, no dobra, no twój problem, zgubiłeś się, no to teraz sobie radź. Ale co, czytamy, że Bóg posyła proroków, przemawia do nich, do ludu, napomina, ostrzega, a jednocześnie nieustannie wzywa do powrotu. Taki obraz nam się kreuje, kiedy czytamy księga po księdze Starego Testamentu. Ale kiedy spojrzymy już na Nowy Testament, na Nowy Testament, to widzimy, że Bóg objawia to, co czynił przez proroków, objawia swój cel, osiąga swój cel, najpełniejszy wyraz tego wszystkiego w przyjściu Jezusa Chrystusa, w którym znowu to Bóg wychodzi z inicjatywą do człowieka, a motywem jego działania jest miłość do zagubionego człowieka. Nie pozostawia go bez ratunku, posyła swojego syna, otwierając przed nim drogę zbawienia. Posłuchajcie, jak niezwykle brzmią w tym kontekście, o którym teraz mówię, słowa z Ewangelii Jana. Tak bowiem Bóg ukochał świat, że Syna Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, uwaga, nie zginął, ale miał życie wieczne. Gdyż nie posłał Bóg Syna na świat, aby ten osądził świat, ale aby świat był przez Niego zbawiony. I tu bardzo krótka, ale dosyć ciekawa dygresja. Słowo przetłumaczone tutaj jako zginął pochodzi od greckiego czasownika apolimi. I tak naprawdę ono oznacza zagubić, zgubić się, być zagubionym, utraconym. Tak naprawdę to jest ten sam czasownik, którego Łukasz używa w 15 rozdziale, kiedy określa coś, co zostało zagubione, tak jak właśnie ta drachma. Jest to taka dosyć ciekawa rzecz. Oczywiście kontekst jest inny, ale samo powiązanie tych dwóch rzeczy, tych dwóch fragmentów jest bardzo wymowne. Ono pokazuje, że człowiek tak naprawdę jest zagubiony i zmierza ku zatraceniu, ale Bóg nie pozostawił jego bez drogi wyjścia, nie zostawił jego obojętne, znaczy nie jest obojętny wobec niego, ale dał drogę zbawienia, posłał swojego Syna Jezusa Chrystusa. To jest niesamowite, to jest niezwykłe. Apostoł Jan również w podobnym duchu, w podobnej kolejności pisze to w swoim pierwszym liście i mówi tak, my go miłujemy, ponieważ on pierwszy nas umiłował. My go miłujemy, ale on tak naprawdę pierwszy nas umiłowił. To Bóg wyszedł z inicjatywą, bo ukochał człowieka, dał swojego syna. Apostoł Paweł natomiast wyraził to w ten sposób. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Zwróćcie uwagę, Bóg nie umiłował nas dopiero wtedy, kiedy wszystko w życiu uporządkowaliśmy i staliśmy się godni Jego miłości. Paweł mówi, gdy jeszcze byliśmy zagubionymi grzesznikami, Chrystus za nas umarł. I właśnie w Jezusie widzimy, jak ta Boża inicjatywa wychodzi naprzeciw zgubionemu człowiekowi. 15 rozdział Ewangelii Łukasza rozpoczyna się przecież takim niezwykłym, można powiedzieć, obrazem, w którym celnicy, grzesznicy zbliżają się do Jezusa, aby Go słuchać. A Jezus, jakby, przecież to byli grzeszni ludzie, rzeczywiście. Nie byli poprawni politycznie, poprawni religijnie, tacy wiecie, poukładani, bezgrzeszni, przychodzili w świętości i słuchali Jezusa. To byli ludzie marginesu, ja o tym mówiłem jakby na ostatnim kazaniu. I oni zbliżali się do Jezusa, by Go słuchać. Jezus ich nie odrzuca. Jezus ich nie odrzuca, przyjmuje ich, pozwala im być blisko siebie. I widzimy tutaj jakby spotkanie dwóch rzeczywistości, której Bóg w Chrystusie wychodzi naprzeciw człowiekowi oraz człowieka, który odpowiada na to wezwanie. Przychodzi do Jezusa, słucha Go i ostatecznie zostaje wezwany do przemiany swojego życia, do opamiętania, bo to Jezus podkreśla w każdej przypowieści, ten aspekt opamiętania się, żebyśmy byli tutaj precyzyjni. I właśnie z tym faryzeusze mieli problem. patrzyli na tę sytuację, szemrali, nie potrafili zrozumieć, dlaczego Jezus poświęca tym ludziom swój czas. W ogóle, czemu Jezus w ogóle z nimi przebywa? Dlaczego Jezus chce mieć z nimi cokolwiek do czynienia? Dlaczego pozwala do siebie przychodzić, rozmawia, jada z nimi? To było bardzo wymowne, już nie chcę w ten temat wchodzić, ale też wspomniałem o tym ostatnio. Jezus robi rzecz niezwykłą. Odpowiada im obrazem kobiety, która zapala lampę, wymiata dom, poświęca czas, energię, wszystko co ma, wszystkie środki, które ma. Szuka dom starannie, aż znajdzie tą jedną zagubioną monetę. Tak jakby Jezus poprzez tą historię chciał odpowiedzieć im na to szemranie, które mówi, pytacie mnie, dlaczego przyjmuję grzeszników? Dlaczego pozwalam im przychodzić do siebie i zasiadać przy jednym stole? Czy nie jest czymś zupełnie oczywistym, kiedy kobieta gorliwie szuka tej zagubionej drachmy? Chyba się wszyscy ze mną zgodzicie, że każda dobra, mądra kobieta powinna tak postąpić. To dlaczego dziwi was fakt, że ja szukam zagubionego człowieka? Dlaczego ja z nimi jadam i dlaczego ja z nimi przebywam? Wy widzicie w tych ludziach grzesznika, od którego należy się zdystansować, od którego należy się odsunąć. Ja widzę w tych ludziach tych, którzy się zgubili i trzeba ich odnaleźć. Więc można powiedzieć, że tak naprawdę, gdy spojrzymy troszkę szerzej, z szerszej perspektywy na ten fragment, na całe te trzy przypowieści, to, co faryzeusze uznawali za coś niewłaściwego w zachowaniu Jezusa, to w rzeczywistości było celem Jego misji. W 19 rozdziale to już czytałem, że albowiem Syn Człowieczy przyszedł, aby znaleźć i zbawić to, co zaginęło, szukać i zbawić to, co zaginęło. Jakby to jest cel misji Jezusa, szukać i zbawić to, co zginęło. I dlatego ta staranność kobiety jest tutaj w tej przypowieści tak bardzo wymowna. Ona pokazuje nam, że misja Jezusa wobec zagubionego człowieka to nie jest coś takiego przypadkowego. To nie jest coś, co jest drugorzędne, coś, co jest tak mało istotne. Każdy gest tej kobiety ukazuje gorliwość o to, co zostało utracone. Nie godzi się z utratą tej jednej drachmy. Tak jak Bóg nie godzi się z utratą tego jednego człowieka zagubionego. Wiecie, ta kobieta zapala lampę. Nie dlatego, że chce stworzyć oświetlenie czy jakąś miłą atmosferę w domu, ale dlatego, że światło pozwala dostrzec to, co ukryte. Pozwala jej zobaczyć ciemne kąty. Można powiedzieć, że to jest takie działanie bardzo przemyślane, bardzo skierunkowane. Ono ma coś na celu. Oczywiście to jest niezwykły obraz Bożego działania, który rozprasza ciemność i objawia człowiekowi prawdę o jego życiu tak naprawdę. Moglibyśmy tak porównać. Ale kobieta zaczyna wymiatać cały dom, przeszykuje całą przestrzeń z niezwykłą starannością. W greckim tekście pojawia się to bardzo niezwykłe wyrażenie, zetei epimelos, które można dosłownie przetłumaczyć, że ta kobieta szuka bardzo starannie, pilnie, z całą troską, z uwagą, z zaangażowaniem. Ona to robi i wkłada serce w to. To nie jest tak, że tam, wiecie, zajrzy tu czy zajrzy tam. To jest włożone serce w to poszukiwanie. Jezus pokazuje w ten sposób siebie jako tego, który nie szuka człowieka powierzchownie, nie szuka, tak wiecie, nawołuje, że mu nie zależy tak naprawdę. Ale tu pokazane jest serce Jezusa jakby w kontekście niezbawionego człowieka, człowieka zgubionego. Kiedy Jezus jakby wkłada w to wszystkie środki, co są możliwe, jakby swoje serce, zaangażowanie. Jemu zależy na tym, żeby człowiek został odnaleziony. I wiecie, kiedy spojrzę na Ewangelię, to Ewangelie wielokrotnie ukazują właśnie takiego Jezusa. Idzie tam, gdzie religijni przywódcy nie chcieli nawet iść. Spotyka się z ludźmi, z którymi ci religijni przywódcy nie chcieli mieć do czynienia. Pochyla się nad chorymi, trędowatymi, dobrze mówię. Idzie w miejsca, w których inni by nie poszli. Zobaczcie to zaangażowanie. W każdym szczególe to widać. I dla Jezusa nikt nie jest zbyt daleko, aby nie warto było go szukać. W oczach Jezusa, można powiedzieć, każdy zagubiony człowiek jest kimś, kogo warto szukać. Dla kogo warto zapalić tą lampę, wymieść cały dom i odnaleźć, bo jest warty tego. Zwróćmy uwagę też na to, że kobieta nie przerywa swoich przeszukiwań, dopóki nie odnajdzie zagubionej drachmy. Jezus używa tutaj ponownie, jak w pierwszej przypowieści, takiego wyrażenia aż znajdzie. Szuka, aż znajdzie. Podobnie jak właśnie w tamtej przypowieści, ale tutaj jest pokazany tak naprawdę ten cel, który jest jasno określony dla tej kobiety. A tym celem jest to, że trzeba koniecznie odnaleźć to, co zostało zagubione. Aż znajdzie. To jest mój cel. Szukam do momentu, aż znajdę. No, ale znowu przypowieść na tym się nie kończy. Kiedy kobieta wreszcie odnajduje drachmę, to podobnie jak w przypowieści o zagubionej owcy, Jezus tutaj mówi, że ta kobieta robi imprezę. Czytamy o tym, że kobieta zwołuje przyjaciółki oraz sąsiadki i mówi: cieszcie się ze mną, gdyż znalazłam drachmę, którą zgubiłam. No to jest niezwykłe, kochani. Zauważcie, że dokładnie tak samo później będzie imprezą kończyła się trzecia przypowieść, o której będziemy oczywiście jeszcze mówić. I pierwsza też zresztą, troszkę z innej perspektywy. Ale tak naprawdę poszukiwanie, czy te odnalezienie zagubionej drachmy kończy się radością. Kończy się wielką radością. Jest tutaj greckie słowo użyte synharetemoi, czyli radujcie się razem ze mną, podzielcie moją radość, że ja znalazłam tą zagubioną drachmę. I wiecie, to jest, można powiedzieć, ewidentnie zaproszenie do radości z tymi, którzy zarzucali Jezusowi to, co On robi. Zaproszenie do wspólnej radości. Nie chodzi tutaj wcale o monetę, ale tak naprawdę Jezus pokazuje, że chodzi o zagubionego człowieka, o właśnie tych celników, o właśnie tych grzeszników, którzy jakby byli na marginesie. Przez tą przypowieść Jezus tak naprawdę chce odsłonić przed faryzeuszami i uczonymi w piśmie, co się dzieje na ich oczach. Co się dzieje w momencie, kiedy ci ludzie przychodzą do Jezusa. Zobaczcie, zagubieni przychodzą do Mesjasza, do Jezusa, aby Go słuchać. Odpowiadają na Jego wezwanie. Zaczynają odnajdywać drogę do Ojca, do Boga. Faryzeusze patrzą na tych ludzi i szemrają. A w tym czasie niebo patrzy na tych ludzi i raduje się. Bo o tym właśnie Jezus mówi. Jakby przez tą historię Jezus mówił do tych faryzeuszy: spójrzcie na to, co tutaj naprawdę się dzieje. Zobaczcie, co tak naprawdę się dzieje. Zagubieni przychodzą do mnie. Opamiętują się. Zaczynają wracać do Pana. Zaczynają wracać do Boga. Wy szemracie, a niebo się raduje. Powstaje wielka radość. Wielka radość. Kochani, kończąc tą przypowieść, chociaż tu jest jeszcze sporo wątków, ale musiałem poskracać, tak żeby też to, co jest najważniejsze, zostało w naszych sercach. Chciałbym, abyśmy chociaż parę rzeczy tak wynieśli z tego dzisiejszego kazania. Przede wszystkim to, że widzimy Pana, który nie zostaje obojętny wobec zagubionego człowieka. W tym obrazie kobieta, można powiedzieć, zauważa tą stratę. To ona zapala lampę, wymiata dom, rozpoczyna bardzo gruntowne przeszukiwania. Inicjatywa należy do niej. To jest piękny obraz tego, że Pan pierwszy wychodzi naprzeciw człowiekowi, że to Bóg pierwszy nas umiłował. To On posłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa, aby zagubiony człowiek został znaleziony i został zbawiony. Ale ta przypowieść również pokazuje wartość tego, co zostało zgubione. Drachma, choć leżała gdzieś sobie w kącie, nie wiemy gdzie, bo tego nie ma szczegółu, ale ona, mimo że była zagubiona, nie przestała mieć wartości. Bo gdyby straciła wartość, no to by nikt jej nie próbował szukać. Ona nadal była bardzo cenna. I jak była bardzo cenna, to pokazuje nam ten obraz, piękny obraz kobiety, która robi gorliwie wszystkie te rzeczy, zapala lampę, wszystko, co ma pod ręką, wszystko, co może uczynić, ta kobieta uczyniła, dlatego że ta moneta miała dla niej wielką wartość. Więc można powiedzieć, że kiedy czasami człowiek może bardzo odejść od Pana, może pogubić totalnie swoje życie, może dokonać w swoim życiu wielu złych wyborów, ale to nie oznacza, że jego zagubienie staje się w oczach Jezusa, że jest człowiekiem bezwartościowym, że jest człowiekiem niegodnym tego, aby go szukać. Jezus pokazuje tu swoją wielką miłość, swoją wielką determinację i miłość Ojca. Miłość Ojca do człowieka. Bo kiedy spojrzymy na koniec tej przypowieści, to jest kolejna rzecz, którą chciałbym, żebyśmy zapamiętali, to pokazuje, jak wiele znaczył ten człowiek, kiedy zostaje odnaleziony. Że jest wielka radość, jest wielka impreza, można powiedzieć. Całe niebo się raduje. I to jest niezwykły obraz. Serce Jezusa, serce Ojca do zgubionego człowieka. Ale Jezus jeszcze nie kończy tej przypowieści, tego całego obrazu, całej swojej, jakby możemy powiedzieć, wypowiedzi. Pozostała trzecia część, która jest tak niezwykła, że nie wiem, czy my w nią damy radę w jednym kazaniu się zmieścić. Nie wiem jeszcze. Ale tak naprawdę ona opowiada już nie o owcy, nie o monecie. Opowie o zagubionym synu i o ojcu, który objawia swoje serce. Zobaczymy z perspektywy już nie jakby tego, który szuka, ale tego, który jest zagubiony. I jak to wszystko wygląda. Jest coś niezwykłego i już dzisiaj chcę o tym powiedzieć. Ale do tego obrazu wrócimy następnym razem, kochani. Dzisiaj niech zostanie w naszych sercach to, co zostało powiedziane. Zobaczmy, kim jest Jezus. Dla mnie, wiecie, kiedy to rozważałem, to kręciły się łzy w oczach, bo ja siebie widziałem jako tego człowieka zagubionego. Widziałem swoje życie pogubione i tego, który mnie odnalazł, który mnie przygarnął, który okazał mi swoją wielką miłość. I też zadałem sobie pytanie, jak moje życie wygląda i jak moja perspektywa wygląda w stosunku do ludzi, którzy jeszcze Pana nie znają. Którzy czasami są dla mnie niemili, oschli, nie chcą mnie słuchać, nie chcą mnie nawet czasami znać. Jakie ja mam serce do tych ludzi? Czy mam takie serce, że oni są zbyt grzeszni, żebym miał z nimi do czynienia, czy robię wszystko jednak? Modlę się o nich, błogosławię ich, rozmawiam z nimi, okazuję im serdeczność, okazuję im dobro. Czy jestem takim człowiekiem? Wiecie, to też jest, ta przypowieść wzywa do tego, nie do tego, żebyśmy się lepiej poczuli i jakby tylko powspominali, że byliśmy ludźmi kiedyś zagubionymi i Jezus nas znalazł, ale też wzywa nas do podjęcia pewnych działań wobec swojego życia, wobec swojego serca, abyśmy nie byli ludźmi jak faryzeusze, którzy tylko potrafią komentować, jak inni coś robią, jak inni coś angażują się. Kochani, niech Jezus nas błogosławi, niech dotyka naszych serc, niech przemienia nasze serca, niech nasze wnętrza rzeczywiście należą do Pana. Niech On wypełnia swoim słowem, swoją nauką, aby nasze decyzje były Jego decyzjami, Jego mądrością, Jego działaniem w każdym dniu naszego życia. Niech Jezus was błogosławi. Amen. Powstajmy.